Jak z dzieckiem.
Jak z dzieckiem, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ta audycja nie będzie miała charakteru poradnikowego, choć pewnie wielu z Państwa wyciągnie z pewnością z tej rozmowy wnioski i miejmy nadzieję takie, które pozwolą uniknąć tego typu tragedii, o której powiemy. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest tragiczna śmierć 14-letniego Kacpra z Gorczyna, który popełnił samobójstwo, doświadczając nienawiści wobec osób homoseksualnych, no bo jego to dotyczyło, doświadczał gróźb, przemocy ze strony swoich rówieśników. Bardzo trudno, przyzna pan, w takiej sytuacji o właściwy komentarz. Raczej chciałoby się powiedzieć, wyciągnijmy wnioski, by do tego typu tragedii nie dochodziło w przyszłości.
Z bólem serca muszę powiedzieć, że nieraz już miałem okazję, z racji doświadczenia zawodowego i również wieku, jestem doświadczonym i człowiekiem, i psychoterapeutą, w mediach komentować takie sytuacje. I za każdym razem nie występuje u mnie zjawisko przyzwyczajenia się do tego i nie potrafię i nie chcę potrafić i za każdym razem drga mi głos i jestem autentycznie, nie chcę używać słowa załamany, ale jest mi wstyd. Za każdym razem czuję to samo jako dorosły człowiek, że coś nam się wymyka, nam dorosłym, bo każda śmierć dziecka jest wyrzutem sumienia u nas dorosłych. Dobrze, że o tym rozmawiamy. Dobrze, że jest to temat poruszony, że jest to temat poruszający i jest poruszony przez media, bo to nie można obok tego przejść obojętnie. Dodajmy, że my tak naprawdę nie znamy, jaką orientację miał ten chłopak. To jest jakby wtórne. On się nosił, ubierał, prezentował w sposób odbiegający od jakiejś tam przyjętej w danym środowisku normy. I to wystarczyło, żeby go, jak to teraz się popularnie tym językiem młodzieżowym mówi, zhejtować. Żeby go, już mówiąc takim innym językiem, bardziej profesjonalnym, żeby doświadczył ostracyzmu w tej grupie. Ja, przygotowując się do tej rozmowy, poczytałem troszkę to, co się dzieje w internecie i jak zazwyczaj bywa, mamy dwa tematy. Mamy temat śmierci dziecka i temat tego, co ta śmierć wywołuje. I możemy rozmawiać o przyczynach tej śmierci i również o tym, co się dzieje w internecie po tej śmierci. Bo jak pan pewnie wie, to tam się dzieje bardzo dużo złych rzeczy.
Pan powiedział dość znamienne słowo o tym, że śmierć, ta wypadek ten, podobnie jak wiele innych, jest wyrzutem sumienia dorosłych. A ten wyrzut sumienia, aby nie bierze się z naszego przyzwolenia, bądź też braku reakcji na tego typu zachowania, kiedy jeszcze nic się nie wydarzyło, kiedy jeszcze do tragedii nie doszło, bo przecież ta świadomość, co się dzieje w internecie, czego doświadczają dzieciaki, bądź też dorastający chłopcy, dziewczynki, no puszczamy to mimo uszu, traktując to, nie ma wydarzenia bez precedensu, nie ma czegoś spektakularnego, więc, tak. Więc zostawmy, bo jeszcze się nic nie wydarzyło.
A poza tym, jak se chłopcy dają po gębie, to przecież to jest takie normalne, prawda? No to się,
szkoła życia, tak?
To funkcjonuje w przestrzeni. No przecież nic się nie wydarzy, trochę stwardnieje chłopak, no. Więc kolejny przykład pokazujący, że nadwrażliwość w tego typu sytuacjach, nadwrażliwość na takie sytuacje społeczne nie jest błędem. Lepiej 10 razy uderzyć w dzwon bez powodu.
Nawet niewspółmiernie do rangi sprawy.
I tutaj były głosy. Ja zwracam uwagę na coś, co tam wyszło już teraz, że była ankieta robiona i młodzież anonimowo w tej ankiecie informuje o tym, że było przyzwolenie, że on był wręcz przez nauczycieli traktowany w sposób nieodpowiedni, delikatnie mówiąc. I to wyszło już jakby post factum. Ja w 99 roku, wiele lat temu, bardzo szerokim echem obiła się po świecie informacja o tym, co się wydarzyło w pewnym miejscu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w szkole w Columbine, gdzie dwóch nastolatków, którzy byli podobnie jak nasz bohater, inni. Oni byli zdolni, oni byli dobrymi uczniami, podobnie jak nasz bohater. Dużo podobieństw odnalazłem w tamtej historii, a odwołuję się do niej, ponieważ ja wtedy byłem takim bardziej już pracującym w tej branży, ale ta historia mną do głębi wstrząsnęła. Eric Harris i Dylan Kibold, dwóch amerykańskich chłopaków, którzy byli pozornie normalni, pozornie było wszystko okej, tylko że byli nielubiani za swoją odmienność. Byli podobnie jak nasz bohater, inaczej się ubierali, byli bardzo zdolni, dobrze się uczyli. Nawet jeden z tych chłopców był już przeznaczony do oddzielnego toru edukacyjnego. Czyli przez tak zwanych mięśniaków klasowych, szkolnych, byli stygmatyzowani. Skończyło się to tym, że tych dwóch młodych mężczyzn kupiło przez internet broń i zastrzeliło bezwzględnie 12 swoich rówieśników, według listy tych, którzy byli najbardziej utytułowanymi sportowcami. I jeden z nich, jak później tę sprawę badano, ja tylko przypomnę, że Michael Moore nakręcił film, wstrząsający dokument, który zresztą dostał Oscara za film dokumentalny. On był takim dokumentalistą tej tragedii. I jeden z tych chłopców napisał w pamiętniku przed tymi wydarzeniami: samotny człowiek uderza z bezwzględną furią. To jest cytat z dwóch młodych chłopaków, którzy dokonali egzekucji 12 swoich rówieśników, 25 ranili. Tam była również egzekucja jakiegoś nauczyciela, parę osób zginęło jeszcze oprócz tych młodych ludzi, a na koniec popełnili samobójstwo. Znaczy, obojętnie czy ginie kilkunastu, czy jeden człowiek, obojętnie czy jest to samobójstwo, czy jest to egzekucja, zawsze mamy na początku drogi nasze błędy. Brak reakcji. Nie może być tak, że będziemy dla własnej wygody, również ze zwykłego lenistwa, przymykać oczy. Nauczyciele, decydując się na bycie nauczycielami, mają absolutny obowiązek mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Non-stop, nie tylko w czasie lekcji, ale może głównie właśnie na przerwach, żeby obserwować. Funkcja, jestem z części wykształcenia, jestem pedagogiem. Ja dopiero później się zainteresowałem psychologią i psychoterapią. Ja wiele lat pracowałem z nauczycielami. Ja powiem coś, co nie jest żadną tajemnicą, ale też nie jest czymś, o czym powszechnie wiemy. Do mnie wielokrotnie nauczyciele się zwracali osobiście, prosząc: panie Robercie, bardzo prosimy o warsztaty, bardzo prosimy o ćwiczenia, ponieważ my sobie nie dajemy rady z agresją. Jeżeli nauczyciel podniesie głos do ucznia, podniesie palec, w jakikolwiek sposób go będzie stygmatyzować: ty ośle, w taki niewinny sposób, gdzieś tam na dalekiej prowincji, aczkolwiek nie chcę tutaj mówić, że to tylko na prowincji jest, to jest również w szkołach tak zwanych renomowanych. Ja miewam uczniów, którzy trafiają do mnie po latach, po zakończeniu edukacji, na przykład w tych renomowanych szkołach. To się również dzieje w warszawskich, bardzo renomowanych placówkach. Więc ten problem, można powiedzieć, dotyka i dużych miast, i też prowincji, że agresja rodzi agresję. I agresją jest nie tylko uderzenie, to jest nie tylko cios, ale również krzywe spojrzenie. To jest coś, co opisuje Carl Jung w swojej książce Sny wspomnienia myśli, gdzie opisuje przypadek dorosłej kobiety, która przychodzi do niego ze zrujnowanym życiem, całkowicie pokiereszowana i nie wiadomo dlaczego. Szukamy przyczyn. Okazuje się, że przyczynę znaleziono pod wpływem hipnozy. Kiedy przeżyła jako nastoletnia dziewczyna gwałt i wróciła do domu przeprowadzona przez policję, i ojciec, który stał na progu domu, przez ułamek sekundy skrzywił się. Skrzywił się, odwrócił wzrok na chwileczkę od zbrukanej, brudnej swojej córki, nie zdając sobie sprawy, co ten gest w tym spojrzeniu, co było zawarte. Natomiast ona to zapamiętała. Więc słowa, które mówią i które warto pamiętać, które ja jako psychoterapeuta mam cały czas bardzo mocno w swojej głowie i uczyli mnie również tego moi mistrzowie, że jedno słowo może uratować życie, ale może również zabić. A z tej historii Junga wynika również coś, że nie tylko słowo, ale również spojrzenie. Więc jeżeli kogoś hejtujemy, jeżeli na kogoś krzywo patrzymy, to pamiętajmy o tym, że możemy być odpowiedzialni za ludzkie nieszczęście.
Czy u zarania tej sprawy Kacpra, o której mówimy, nie leży coś innego niż tylko brak reakcji ze strony osób dorosłych. Czy aby nie jest to przyczynek do tego, by zastanowić się, jak bardzo nie potrafimy rozmawiać o seksualności, jak nie bardzo potrafimy robić to z dziećmi, a jednocześnie przygotowywać ich, albo inaczej, uświadamiać ich, że seksualność to także to wszystkie pola tego zagadnienia.
To jest problem, można powiedzieć, od pokoleń. Już pomijając o temacie tak konkretnym jak seks, my w ogóle nie potrafimy rozmawiać, nie tylko z dziećmi. Ja prowadzę również terapię rodziny. Do mnie przychodzą rodzice, siadają na jednej stronie, po drugiej siada ich dziecko. Ja pierwsze pytanie, jakie zadaję na sesji, które dziwi moich gości, czy u państwa w domu je się wspólne posiłki? No ale panie Robercie, a jaki to ma związek? Przepraszam, bo my co innego żeśmy inny problem przynieśli. Ja się pytam, czy jest u was wspólny stół, gdzie możecie razem wspólnie usiąść i zjeść posiłek? Pan dobrze wie, jaka jest odpowiedź. W 3/4 polskich domów posiłki się je od wielkiego dzwonu, od święta. Nie ma czasu. Nie tylko na rozmowę o seksualności, o seksie. Co, synku, u ciebie słychać? Czy jest wszystko w porządku? Czy mogę być ci pomocna? My mamy generalnie problem, że my jesteśmy tak bombardowani tysiącami bodźców, że my żeśmy się powyłączali. My rzadko umiemy zadać pytanie, co u ciebie słychać. A jeżeli zadamy to pytanie, to bardzo często nie oczekujemy odpowiedzi. Czyli my mówimy do naszych dzieci, ale nie rozmawiamy.
Myśli pan, że ta tragedia nie tylko w tej szkole, ale w polskich szkołach skłoni do dyskusji, do myślenia, uwrażliwi nauczycieli, ale też uczniów?
Nie lubię słowa apel, ale użyję go i apeluję, bo mam taką dzisiaj okazję. Apeluję do wszystkich odpowiedzialnych za programy szkolne, do wszystkich odpowiedzialnych za to, co się dzieje na lekcjach wychowawczych, na pogadankach, gdzie jest przecież program profilaktyki uzależnień, gdzie jest program różnych profilaktyk, choćby też przemocowy, gdzie to się jakby prowadzi, to się w szkołach dzieje. Nie róbcie na Boga tego na zasadzie odptaszkowania. Bądźmy empatyczni. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi, rozmawiajmy z naszymi uczniami, uczmy ich również tego, że dorośli są wrażliwi. Uczmy się pokazywać swoje słabości. Ja mam bardzo częste doświadczenie, kiedy do mnie trafia nastolatek. To się rzadko zdarza, ale jak się trafia. I ja zadaję pytanie, czy jest coś, o czym byś mi chciał odpowiedzieć, i zapewniam się o tym, że to jest tylko i wyłącznie między nami. To jest w pierwszej chwili zdziwienie. Oczywiście jak to budowanie relacji, jest konsternacja. Pana naprawdę interesuje to, co ja mam panu do powiedzenia? Pan naprawdę chce ze mną o tym porozmawiać? Dlaczego jesteś zdziwiony, że mnie to interesuje? Teraz jesteś dla mnie najważniejszy. Dlatego, że ja mam 16, 17, 18 lat i ja do tej pory nie uzyskałem tego od moich rodziców. Więc sztuka rozmawiania jest sztuką życia de facto. Wiele się mówi, jak żyć. Więc ja odpowiem na to pytanie. Rozmawiać. Będzie łatwiej żyć.
Robert Rutkowski, psychoterapeuta, był z nami. Dziękuję panu bardzo
za rozmowę.
To był program Jak z dzieckiem. Informacje Radio Tok FM, na które teraz państwa zapraszam, to już niebawem, a po nich cudowne lata. Moim państwa gościem będzie Małgorzata Ziętkiewicz.